Transformacja energetyczna w Polsce postępuje, według jednych za szybko, według drugich za wolno. Rok 2023 był rokiem prawdziwych rekordów. Co zwracało uwagę?
Rekordowo mało tych elektronów, które w gniazdku są, były poruszane przez spalanie węgla. To jest u nas 61%. Jeszcze dwie dekady temu byliśmy na poziomie 90%, teraz jest 61%, tak więc widzimy tutaj postęp.
Czyli
natomiast
schodzimy z węgla.
Oznacza, że schodzimy z węgla, natomiast trzeba mieć świadomość, jak to wygląda gdzie indziej na świecie. No i warto się porównać do takich Chin, które często są uważane za najbardziej zawęglone i największego truciciela, zwłaszcza jeżeli chodzi o klimat. No jesteśmy dokładnie właśnie na poziomie Chin, 61%. Natomiast przez to, że oni mają też energetykę jądrową i niezwykle dynamicznie inwestują w źródła odnawialne, to jeżeli sobie przeliczymy ilość emisji na ilość produkowanej energii elektrycznej, no my jesteśmy tutaj gorsi, bardziej brudzimy.
Czy ten udział węgla w naszym miksie energetycznym jest zgodny z oczekiwaniami, czy niższy niż oczekiwano?
No jeżeli zapytać o oczekiwania kogoś, kto musi płacić za energię elektryczną, która po prostu jest droga przez to, że mamy dużo tego węgla i trzeba płacić za to, że emitujemy dwutlenek węgla, no to jest zdecydowanie za wysoki. Jeżeli zapytać się przedstawicieli przemysłu, którzy chcieliby móc się pochwalić jak najmniejszym śladem węglowym swoich produktów, na który to ślad węglowy wpływa właśnie to, skąd się bierze energia elektryczna, skąd się bierze ciepło i tak dalej, no to oni chcieliby, żeby to było zdecydowanie niższe. Jeżeli się zapyta przedstawicieli związków górniczych, no to z pewnością chcieliby, żeby ten udział był wyższy. Natomiast to, co warto jest odnotować, to ta spadająca produkcja z węgla jest zastępowana głównie źródłami odnawialnymi. To jest dobre. I w zeszłym roku 1/4 mniej więcej produkcji energii elektrycznej, 27%, pochodziła ze źródeł odnawialnych.
Co wygrywa? Wiatr czy słońce jako źródła energii?
Wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych, w większości za to był odpowiedzialny wiatr. Te źródła najlepiej pracują, kiedy właśnie są razem. One się uzupełniają. Jeżeli spojrzymy miesięcznie na przykład, ile wieje i ile świeci, to się okazuje, że w miesiącach zimowych więcej wieje, mniej świeci, no wiadomo, dzień jest krótszy. Latem natomiast mniej wieje, za to bardziej świeci. Jeżeli popatrzymy na to, czego się najwięcej budowało, no to zdecydowanie jest to fotowoltaika.
Hurtowe ceny energii w Polsce na tle innych krajów Unii utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Co na to wpływa? Czy ten właśnie węgiel, te jego 60% w naszym miksie energetycznym?
Tak, ten, który jest spalany, jest wydobywany w Polsce, no to wydawałoby się, że no powinno być tanio. Tak nie jest i na to się przekłada i wysoka cena węgla, do której za chwilę wrócę, i to, że trzeba płacić za zanieczyszczanie powietrza. Często się to pomija w dyskusjach, przecież płacenie za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla jest to jakaś rzecz no, niebywała. Natomiast jeżeli wypuścimy do wody ścieki, to jest niedobrze. Jeżeli wypuścimy do powietrza jakieś trujące substancje, rtęci czy inne, to jest niedobrze. No i podobnie jest z dwutlenkiem węgla, tylko że względem ścieków i względem rtęci czy jakichś innych ołowiów, to po prostu nie widać od razu efektu wypuszczenia dwutlenku węgla do atmosfery. Widać to dopiero po latach, no teraz to obserwujemy, patrząc co się dzieje z klimatem. Też ludzie tracą z tego powodu życie. Trzeba płacić za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, a węgiel jest źródłem najbardziej emisyjnym, czyli na wyprodukowanie jednej jednostki energii ta ilość przypadająca dwutlenku węgla jest nieubłaganie największa. Drugie to jest to, że ten węgiel po prostu był bardzo drogi. Jeżeli byśmy kupowali węgiel międzynarodowy gdzieś tam, który przypłynie z Australii czy z giełd międzynarodowych, to ten węgiel potrafił być dwukrotnie tańszy niż węgiel, który jest wydobywany w Polsce. Głównym powodem jest to, że większość tych kopalni po prostu jest już nierentowna, bo ten węgiel, który był dobry, który był płycej, już się dawno temu skończył. Są kopalnie, które są dobre wciąż, jak na przykład Bogdanka, która produkuje węgiel dobrej jakości po nie bardzo wysokich cenach, to już są pojedyncze sztuki. Większość jest nierentowna i zdarzają się takie kopalnie, w których trzeba zjechać 1,2 km pod ziemię, później pod ziemią przejść 2 km do przodka i później wrócić. Samo to trwa 3-4 godziny, a przez to, że schodzimy coraz głębiej i coraz głębiej z wydobywaniem tego węgla, to on nie dość, że jest coraz gorszej jakości, coraz bardziej zasiarczony, to jeszcze wchodzimy w pokłady, one się nazywają zametanowione, czyli po prostu jesteśmy w tym węglu, który ma dużo metanu w sobie i ten metan od czasu do czasu zdarza się, że są wybuchy.
Węgiel to nie jedyne paliwo kopalne, z którego tak często korzystamy. Według danych państwa raportu, klimatu, raportu Forum Energii dotyczącego transformacji energetycznej, wzrosła produkcja energii z gazu ziemnego o ponad 40%.
Co najmniej dwa powody. Jednym jest to, że w zeszłym roku mieliśmy wybitnie wysokie ceny gazu ziemnego, czy elektrociepłownie, które spalały ten surowiec na produkcję energii elektrycznej, no były mało konkurencyjne, bo miały bardzo drogie paliwo. Drugim powodem, może i ważniejszym, jest to, że dużo lepiej źródła gazowe dopasowują swoją pracę do źródeł odnawialnych. Szybko, o co chodzi. Wiemy, jak będą pracowały źródła odnawialne. W sensie istnieje, da się zrobić prognozę, jak będzie wiało, jak będzie świeciło. Ile kosztuje wiatr i ile kosztuje słońce? Nic. Co powinniśmy priorytetyzować? Czy powinniśmy chcieć, żeby jak najwięcej było źródeł odnawialnych, których praca nic nie kosztuje, bo one już tam stoją i nic nie muszą spalić? Czy jednostek węglowych, które potrzebują i smarów, i węgla, i uprawnień do emisji dwutlenku węgla, i tak dalej, i tak dalej. No jak sobie porównamy te dwie rzeczy, no to oczywiście lepiej, żeby pracowały źródła odnawialne, bo energia elektryczna z nich jest po prostu tańsza. W momencie, kiedy one nagle zaczyna mocniej wiać, nagle zaczyna mocniej świecić, pozostaje coraz mniej miejsca w systemie na źródła kopalne, te, którymi można sterować. One powinny zmniejszyć swoją moc, żeby pokryć to zużycie, które jest aktualnie w Polsce. Przemysł elektroenergetyczny, no to jest jedyna gałąź przemysłu, która nie potrafi magazynować swojego produktu. W każdej sekundzie to, ile jest zużywane w Polsce, dokładnie tyle samo musi być produkowane. Właśnie na telefon, mam przed sobą laptopa, jedno i drugie ma w sobie baterie, które magazynują energię elektryczną, oczywiście. Natomiast to są ilości tak minimalne, że to jest jakby kompletnie nieznaczące w porównaniu z potrzebami całej Polski, a właśnie na taką dużą skalę nie mamy za bardzo technologii.
Co importujemy tak i z jakich kierunków?
Import paliw kopalnych nam wzrasta. Jeżeli zobaczymy, ile mamy energii w Polsce, która jest zużywana, to widać, że większą część tej energii, którą zużywamy, musimy importować. W zeszłym roku było to 43% tego, co zużywaliśmy, pochodziło z importu. No i to jest jakby rekordowa ilość, nigdy wcześniej tak dużo nie było. I trend jest rosnący. W przyszłych latach należy się spodziewać, że coraz więcej tego, co zużywamy, będzie pochodziło z importu. Importujemy ropę, importujemy gaz ziemny, importujemy węgiel, importujemy przetworzone postaci energii LPG. To, co warto zauważyć, to jest to, że praktycznie się odcięliśmy od Rosji, jeżeli chodzi o import. Jeszcze 10 lat temu 53%, czyli ponad połowa gazu ziemnego, który był w Polsce zużywany, pochodziła z Rosji. Teraz w zeszłym roku było to zero. Ropy naftowej 88%, której zużywaliśmy w 2014 roku, pochodziła z Rosji, w zeszłym roku 5%. Udało nam się częściowo zderusyfikować nasze zużycie energii. Jakby to jest tylko pierwszy krok, żeby się odciąć od jednego państwa. Drugim krokiem jest po prostu zmniejszenie ilości importowanej energii, a to nam nie idzie.
Wzrosło wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Czy mamy powody do zadowolenia? To skutek przemyślanej strategii, czy raczej rynku?
Mamy powody do zadowolenia. Natomiast na razie jesteśmy na poziomie tak małego udziału źródeł odnawialnych w porównaniu do innych państw, które mają po 60 na przykład procent, że teraz im więcej źródeł odnawialnych, tym generalnie rachunki są niższe, ceny na rynku hurtowym są niższe. Tutaj są korzyści. Czy ktoś nad tym panuje? Można mieć uzasadnione obawy i obiekcje, że niekoniecznie wcale tak musi być. To częściowo jest kwestia zniesienia blokad, tak jak przez wiele lat mieliśmy zasadę, która się nazywała 10H, to znaczy, że nie można było stawiać turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotność ich wysokości, a że nowoczesne turbiny wiatrowe mają po 200 metrów albo i więcej, no to znaczy, że 2 kilometry od najbliższego budynku musi być jakaś turbina, kiedy jak się stoi od niej 500 czy 700 metrów, to praktycznie nie słychać. To było mocno, mocno przeszacowane. To wykluczyło ponad 99% powierzchni Polski z budowy turbin wiatrowych. Teraz ta zasada została złagodzona. To nie jest już 10-krotność wysokości, tylko 700 metrów. Plany są, żeby zmniejszyć tę odległość do 500 metrów, z czego samorządy się cieszą, bo w planach zagospodarowania przestrzennego właśnie przygotowywali się na te 500 metrów i nie będą musieli zmieniać swoich planów, co zawsze trwa. No widać bardzo duży przyrost źródeł fotowoltaicznych. 10 lat temu praktycznie fotowoltaiki w Polsce nie było. Teraz mamy 16 gigawatów. Za to odpowiedzialność są domki jednorodzinne, prywatni prosumenci. Na mniej więcej co czwartym domu w Polsce jest już zainstalowana instalacja fotowoltaiczna. Natomiast czy widać w tym jakiś bardzo duży proces proces planowania i przygotowania się na wszystko. Można mieć wątpliwość głównie z tego powodu, że jesteśmy coraz bliżej widma luki inwestycyjnej, to się nazywa. Wiemy, że stare elektrownie węglowe no są stare i one w pewnym momencie po prostu muszą przestać pracować, bo są na tyle awaryjne, cały czas stoją zepsute i ilość pieniędzy, które trzeba w nie wpakować jest zbyt duża, już taniej byłoby drugą taką elektrownię pewnie postawić, a jednocześnie po prostu jak każde urządzenie mechaniczne w pewnym momencie się zużywa i nie da się już nic z tym zrobić. Wybitnie stary mamy ten park elektrowni węglowych. On będzie wycofywany z przyczyn technicznych. Ja już kompletnie pomijam kwestie ekonomiczne, czy się to opłaca, czy się nie opłaca. Mówię czysto technicznie. One będą wycofywane, bo już nie będą się nadawały do pracy, bo będą permanentnie zepsute.
Czy mamy strategię ich wycofywania?
To jest bardzo trudne pytanie. Jeżeli chodzi o strategię, nie. Są jakieś doraźne pomysły, w jaki sposób wycofywać. Natomiast one nie są jeszcze w żaden sposób zaakceptowane. Warto w ogóle dodać, że my nie mamy nawet określonej daty, kiedy kończymy spalać węgiel kamienny. Jest tylko określona data końca wydobycia, to jest 2049 rok. Data końca spalania węgla nie wiadomo kiedy. Nie mamy też określonej daty neutralności klimatycznej, w przeciwieństwie na przykład do Rosji, czy Chin, czy praktycznie zdecydowanej większości świata. Więc jeżeli chodzi o takie długofalowe planowanie, nie.